Jednak największym grzechem przykładu Nowego Świata nie jest prowadzenie imienia Bożego, choć i to jest naganne, ale najtragiczniejszym błędem jest podkopywanie boskości Chrystusa. Doktor Julius Mantej, wybitny grecysta, znawca Nowego Testamentu, autor gramatyki do Nowego Testamentu, powiedział, że przekład Nowego Świata jest najbardziej diabolicznym przekładem na świecie, ponieważ człowiek czytający go może pójść do wieczności bez Chrystusa. Są bardzo ważne słowa, nie tylko uczonego, ale i wierzącego człowieka. Dlaczego tak jest? Ponieważ ten przekład rozmyślnie osłabia wszystkie miejsca dotyczące boskości Chrystusa, oprócz może nielicznych, i przedstawia je w skrzywiony sposób, żeby tylko Nowy Testament, można powiedzieć, wysterylizować z boskości Chrystusa. I przerażeni będziecie, drodzy, wielu z was, gdy zobaczycie, jak oddaje przekład Nowego Świata Ewangelii Jana, pierwszy rozdział, werset pierwszy. Oddaje to w ten sposób. Na początku był Słowo, a Słowo był u Boga i Słowo był Bogiem z małej litery. Wyobrażamy to sobie? Już to, że wprowadzili rodzaj męski, no powiedzmy, no to nie jest jeszcze tam jakaś taka tragiczna sprawa, ale że Słowo napisali z małej litery, no to tak jakby mieli dwóch bogów, jednego wszechmogącego, drugiego takiego jakiegoś półboga. Jakby nie było, politeizm, czyli wielobóstwo. Jak Świadkowie Jehowy uzasadniają, to jest bardzo ważne, żebyśmy wiedzieli, wprowadzenie takiego tłumaczenia. Otóż twierdzą, i to słusznie, że grecki rzeczownik theos, czyli Bóg, w odniesieniu do logosu, czyli słowa, jest pozbawiony rodzajnika greckiego ho, który wskazuje na konkretną osobę, tutaj na Boga. Zilustrujmy, co to jest rodzajnik określony. My w języku polskim tego nie mamy, ale zastępstwem takiego rodzajnika określonego w języku polskim jest słowo ten, tato i tak dalej. Dla przykładu, jeżeli powiemy, mężczyzna lubi dobrze zjeść, to stwierdzamy ogólny fakt, że mężczyźni no, lubią się dobrze najeść. Ale jeżeli wskażemy na określoną osobę, mówiąc ten mężczyzna lubi dobrze zjeść, to jest coś ala rodzajnik określony. Mamy na myśli tego określonego. Gdy czasami oglądamy filmy amerykańskie, tam jest pod koniec the end, tak? The end. Czyli to jest ten koniec, koniec właśnie tego filmu. Nie innego, tylko właśnie tego. Ten rodzajnik the po angielsku oznacza, tche się pisze, tak? Oznacza po prostu koniec akurat tego filmu, tego dzieła. I twierdzą Świadkowie Jehowy, że przed słowem Teos i rzeczywiście w odniesieniu do Jezusa nie ma tego rodzajnika. Jak to wytłumaczyć? Bo mówią, że w zwrocie u Boga jest rodzajnik określony. Pisze u tego Boga jakby. A słowo było Bogiem. Nie jest napisane słowo było tym Bogiem. Jak to wyjaśnić? Musimy sobie wyjaśnić jedną fundamentalną sprawę. Bibliści są zgodni, że stosowanie tego rodzajnika określonego nie jest w Grece koine, Grece nowotestamentowej, żadną sztywną regułą. Kontekst czasami niedwuznacznie wskazuje na Boga z dużej litery, a jednak nie ma rodzajnika określonego. Rozważymy przykłady z tegoż samego rozdziału Ewangelii Jana I. I dla ułatwienia podałem żółtym, gdzie nie ma rodzajnika, w Grece. Więc patrzmy. Wystąpi człowiek posłany od, brak rodzajnika, Boga, który nazywał się Jan. Tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi, brak rodzajnika, bożymi, czyli Boga. Tym, którzy wierzą w imię Jego, którzy narodzili się nie z krwi, ani z cielesnej woli, ani z woli mężczyzny, lecz z, i znowu brak rodzajnika, Boga. To jest pierwszy rozdział, 6, 12 i 13 werset. Dalej jeszcze jest werset chciałbym zasugerować, 18, część A, który mówi, Boga nikt nigdy nie widział i też jest brak rodzajnika. Drodzy, do jakiego absurdu byśmy doszli, gdybyśmy śledząc te wersety mieli pokierować się występowaniem lub brakiem rodzajnika jako wskazówką pozwalającą ustalić, czy w tekście jest mowa o Bogu, czy o Bogu z małej litery. doszlibyśmy do wniosku, że Jan Chrzciciel był posłany przez jakiegoś pośredniego Boga, że stajemy się dziećmi tegoż mniejszego bóstwa, gdyż z niego jesteśmy zrodzeni i tak dalej. To byłoby bluźnierstwo. Ale jest tu pewna ważna prawda. Ewangelista Jan nieprzypadkowo ominął rodzajnik określony przed słowem teos zastosowanym do legosu. Apostoł Jan bardzo precyzyjnie się wyraża. Gdyby chciał nazwać słowo, czyli logos, Pana Jezusa w bycie przedludzkim boskim, jedynie boskim, takim no niekoniecznie tym boskim na równi z Ojcem, użyłby przymiotnika teos. Wówczas nie mielibyśmy pewności, na ile boskim jest ten logos. A prawda o bóstwie Chrystusa byłaby rozmyta. Gdyby natomiast chciał stwierdzić apostoł Jan, że logos jest identyczny z Bogiem Ojcem, po prostu będąc Bogiem Ojcem, to użyłby wyrazu teos z rodzajnikiem, czyli hoteos. I wtedy byłoby tak, że jeden ten sam Bóg byłby u tego samego Boga. A tak nie jest. Bo byłaby to herezja zwana modalizmem. Jezus nie jest Ojcem, drodzy. I mógłby ktoś źle zrozumieć, że Słowo jest tym samym Bogiem w sensie osobowym, tą samą osobą, co Bóg Ojciec. Rozumiemy to? Że u Boga Ojca jest jakby drugi Bóg Ojciec, który się nazywa Logos. I byłaby to pomyłka. Właśnie. A herezja modalizmu, którą głoszą zwolennicy Williama Branhama chociażby, postrzega Boga jako jedną osobę, która odgrywa, powiedzmy, jednocześnie na przykład rolę i ojca, i syna. Raz jako syn, raz jako ojciec występuje. I Jezus jest ojcem i ojciec jest Jezusem. My tak nie wierzymy, drodzy. To jest herezja. Dalej. Kontekst, na co wskazuje właśnie. Kontekst wskazuje, że logos jako słowo, które było, nie zalicza się do stworzeń, czyli do tego, co się stało, czy też powstało, gdyż jak czytamy w Biblii Poznańskiej w wersecie trzecim, wszystko przez nie się stało, a bez niego nic się nie stało. Rozumiemy? Czyli to słowo, które już było, było od wieczności. Bo skoro wszystkie stworzenia zostały uczynione przez nie, przez to słowo, przez tego Chrystusa w bycie przedludzkim, to automatycznie nie zalicza się ono do stworzeń, ten logos. A więc jest Bogiem, tylko jest drugą osobą. Nie jest ojcem, taka jest prawda biblijna. Nie jest ojcem, jest drugą osobą. Też boską. W pełni boską. Dlaczego to, co robią świadkowie Jehowy, to ta tragiczna pomyłka, prowadzając właśnie jakiegoś Boga z małej litery. Jest to sprzeczne chociażby z piątą Mojżeszową, inaczej powtórzonego prawa. 32 rozdział, werset 39, gdzie czytamy: patrzcie teraz, że to ja jestem, a oprócz mnie nie ma Boga. Ja pozbawiam życia i darzę życiem, ja ranię i leczę i z ręki mojej nikt nie zdoła się wyrwać. Oprócz mnie nie ma Boga. Nie ma Boga wszechmogącego i Boga mocnego, tak jak świadkowie Jehowy twierdzą. Tylko jest jeden Bóg. Ale jak wierzymy w trzech osobach. I Pan Jezus jest drugą osobą. Nie wiem, czy to jest jasne, czy nie ma tu jakiejś wątpliwości. Chciałbym przytoczyć jeszcze jeden ważny fakt, że profesor Bruce stwierdził, że jakby tutaj słowo jest pokazane jako przedłużenie osoby Boga. Pochwalił bardzo przekład, którym tak sparafrazowano te wersety. Czym był Bóg, tym było Słowo. Czyli, że ten Syn jest zarazem Bogiem. Wróćmy jeszcze raz do Ewangelii Jana, żeby było wszystko jasne. Przeczytajmy jeszcze raz. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez nie powstało, a bez niego nic nie powstało, co powstało. W nim było życie, a życie było światłością ludzi. Jeszcze raz sobie podsumujmy. Gdy czytamy, że na początku było Słowo, to rozumiemy tak, że przed wszelkim stworzeniem. Bo skoro wszystko przez nie powstało i nic bez niego nie powstało, To znaczy, że każde stworzenie, jakiekolwiek tylko jest, zawdzięcza swoje istnienie Synowi, Logosowi, Słowu. I to Słowo było u Boga, czytaj, u Boga Ojca. I to Słowo było również Bogiem, ale nie Bogiem Ojcem, ale również Bogiem. Apostoł Jan jest tu bardzo precyzyjny. To jest przepiękny, wspaniały tekst. I on pokazuje, że w nim jest życie, w Jezusie. Tak, zastanówmy się dobrze. Zarówno nasze życie fizyczne, jak i to życie wieczne. To jest niesamowite.